Mam i pokój od tego, który był, który jest i na którego ponowne przyjście czekamy. Od naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. W 9 rozdziale Księgi proroka Jeremiasza czytamy następujące słowa. Tak mówi Pan. Niech się nie chwali mądry swoją mądrością i niech się nie chwali dzielny swoją dzielnością. Niech się nie chwali bogaty swoim bogactwem. Lecz jeśli ktoś chce się chwalić, to niech się chwali tym, że jest rozsądny i mnie zna. Ja, Pan, czynię bowiem miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż tego pragnę, wyrocznia Pana. Użyj, Panie, tego słowa w nas. Daj nam je zrozumieć, przyjąć i zastosować w naszym codziennym życiu. Amen. Moim pierwszym skojarzeniem, gdy myślę o tym tekście biblijnym, jest pieśń, którą swego czasu śpiewał zespół Cme. Tak się składa, że sam miałem okazję śpiewać w tym solo. Niech się nie szczyci mędrzec mądrością, ani kto mocny potęgą swą. Potem w refrenie będę szczycił się Bogiem mym, będę szczycił się tym, który godzien jest. I wreszcie bardzo mocny bridge, mą jedyną dumą Chrystus Pan. To się zawsze bardzo dobrze śpiewało. To jest taka bardzo nośna piosenka. Zarówno w kontekście muzycznym, jak i w kontekście tekstu. To aż się chce śpiewać. Takie proste, konkretne, bezpośrednie. Takie konfrontujące, albo jak to jeszcze inni potrafią ująć, takie mocne. Ale mam wrażenie, że nie zawsze pamięta się, w jakim kontekście te słowa zostały wypowiedziane. I gdy generalnie jest tak, kiedy poznajemy historię, która stoi za jakimś utworem, za jakimś świadectwem, czy jeszcze za jakimś innym motywem, to wtedy, kiedy mamy takie głębokie spojrzenie, potrafimy, myślę, jeszcze bardziej zyskać. No więc stwierdziłem, tak zazwyczaj robię, kiedy przygotowuję się do kazania, a w tym kontekście szczególnie, stwierdziłem, to sięgamy do kontekstu Jeremiasza. Bo uważam, nie wolno wyrywać tekstów biblijnych z kontekstu. No i kiedy sięgnąłem do kontekstu, to zamiast, takie mam wrażenie, dodać mi to jeszcze większych skrzydeł, to ten kontekst mnie zbeształ. Postawił do pionu. Mnie, solistę, duchownego, który przecież tak bardzo często podkreśla, że tym, czym się mamy szczycić, tym, czym się mamy chwalić, jest Pan Bóg. Ten kontekst mnie zbeształ. Bo doszedłem do wniosku, że tak niewiele brakuje, by te słowa, tak piękne, tak poruszające, były jedynie pewną piękną teorią. I pozwólcie, że teraz wprowadzę was w kontekst 9 rozdziału Księgi proroka Jeremiasza. Jak Bóg zwraca się do ludu izraelskiego chwilę wcześniej, a także chwilę później, po tym, jak wypowiada słowa: jeżeli ktoś chce się chwalić, niech się chwali tym, że mnie zna. Posłuchajcie. Kto mi da na pustyni schronisko dla podróżnych, abym mógł opuścić swój lud i odejść od niego? Oni wszyscy bowiem są cudzołożnikami, bandą wiarołomnych. Oszustwo, a nie prawda, wzmaga się w kraju. Mnie zaś nie znają. Strzeżcie się swego przyjaciela i żadnemu bratu nie ufajcie, bo każdy brat oszukuje podstępnie, a każdy przyjaciel chodzi i obmawia. Wyśmiewają jeden drugiego i nie mówią prawdy. Obrócę Jerozolimę w rumowisko, ponieważ porzucili moje prawo, które im dałem, i nie słuchali mojego głosu, nie poszli za nim. Oto ja dam im do jedzenia piołun i do picia zatrutą wodę. Rozproszę ich. Mów. Taka jest wyrocznia Pana. Padnie trup ludzki jak nawóz na powierzchni pola, jak snopy za żniwiarzem i nikt nie zbierze. Tak mówi Pan. Niech się nie chwali mądry swoją mądrością i niech się nie chwali dzielny swoją dzielnością. Niech się nie chwali bogaty swoim bogactwem. Lecz jeśli ktoś chce się chwalić, to niech się chwali tym, że jest rozsądny i mnie zna. Ja, Pan, czynię bowiem miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż tego pragnę, wyrocznia Pana. A kolejne wersety, bezpośrednio po tych słowach, brzmią następująco. Oto nadchodzą dni, wyrocznia Pana, gdy dotknę karą każdego, kto jest obrzezany tylko na swym ciele. Egipt i Judę, Edomitów i Ammonitów, Moabitów i tych, którzy obcinają włosy na skroni. Wszystkie narody są bowiem nieobrzezane, ale i cały dom Izraela ma nieobrzezane serce. Przeczytałem ten kontekst. Tak zadałem sobie pytanie. No to jak teraz będziesz śpiewał? Będę szczycił się Bogiem mym. Moją jedyną dumą Chrystus Pan z takim bagażem, z takim kontekstem. W takich okolicznościach. Jeremiasz to prorok, który działa w bardzo niesprzyjających okolicznościach. Bóg zapowiada, że ma wzywać do nawrócenia, ale to jest ten paradoks, to nawrócenie nie nastąpi. Lud poniesie druzgocące konsekwencje swojego odstępstwa od Boga, a Jerozolima zostanie zniszczona. Jako że nikt nie lubi słyszeć takich katastroficznych zapowiedzi, a Jeremiasz jest do bólu konsekwentny w tym realizowaniu tej Bożej woli, no to prorok doświadcza cierpienia, doświadcza szykan, doświadcza prześladowań, a także zostaje wręcz skazany na śmierć głodową i niewiele brakuje, by jego życie bardzo w takich dramatycznych okolicznościach w Jerozolimie się zakończyło. Ale tak się zastanawiałem, jak musiało to być dla niego trudne. Głoś, ale mówię ci, Jeremiaszu, nikt cię nie będzie słuchał. Przekazuj im moje słowo, ale oni będą je mieli w bardzo głębokim poważaniu. I można by zapytać, i Jeremiasz też pyta, no to po co? No to jaki to ma sens? Przecież na zdrowy rozum, jak i tak będzie kara, no to jak i tak się nie nawrócą, to po co o tym mówić? Ale gdybyśmy się uważniej przyjrzeli dalszym losom niektórych bohaterów w trakcie niewoli babilońskiej i po niewoli babilońskiej, może warto pamiętać, że przecież do niewoli trafili tacy ludzie, jak chociażby Daniel, Miszael, Azariasz, Ananiasz. Ludzie, którzy byli gotowi powiedzieć, że moją jedyną dumą jest Bóg, że będę szczycił się tylko Bogiem Jahwe, że nie uklęknę przed jakimś posągiem, że nie przestanę się modlić otwarcie, kiedy mi tego zabronią. Tacy ludzie też żyją wtedy w Jerozolimie i tacy ludzie też ponoszą konsekwencje tego, że lud generalnie odwrócił się od Boga i trafiają do niewoli. Ale okazuje się, że tam w tej niewoli składają niezwykłe świadectwo wiary. Może więc mimo wszystko trud Jeremiasza nie był daremny. On już nie był w stanie tego zobaczyć. On jest uprowadzony do Egiptu, prawdopodobnie tam ginie, najprawdopodobniej ukamienowany. On nie ma tej szerszej perspektywy, którą mamy my. I my dzisiaj sięgamy po słowa proroka Daniela. Daniela, który żyje w czasach Jeremiasza. Czy ewentualnie żyją jego bliscy, którzy potem przekazują mu Boże Słowo, wychowują go w tym duchu szczycenia się, chwalenia się tym, że znają Pana Boga. Oni wykazywali się roztropnością. Chociażby chodziło o dietę, której mieli się trzymać w Babilonie. Znali Pana, bo w momencie największej próby byli gotowi złożyć o Nim świadectwo. I mimo zasadzek nie oddali pokłonu, nie przestali się modlić. Wierność Bogu była dla nich ważniejsza niż swoje dobre imię, niż bogactwa, niż pozycja na dworze królewskim. I to sprawia, ten kontekst pokazuje mi, że myślę, dziś powinienem sobie zadać pewne pytania. Generalnie Kościół powinien zadać sobie kilka pytań. Czy my potrafilibyśmy tak? Czy potrafilibyśmy szczycić się? Ale to nie chodzi o ten kontekst takiego wywyższania się, chełpienia, porównywania się z innymi i tym, że my się stawiamy gdzieś wyżej. Chwalenie się, że znamy Boga, że jesteśmy roztropni, nie ma być zorientowane na to, by kogoś poniżyć, by komuś dopiec, by kogoś zrównać z ziemią. Nie. To szczycenie się, to chwalenie się, to jest element składania przez nas wyznania wiary, świadectwa wiary. Potrafilibyśmy, potrafimy szczycić się, podkreślać, że tym, co jest dla nas najważniejsze, to nie jest to, ile mam na koncie, to nie jest to, jakim jeżdżę samochodem, to nie jest to, czy jestem zdrowy, jakie mam talenty, z czego jestem znany w lokalnej społeczności, ale tym, co jest najistotniejsze, co jest moim fundamentem, co sprawia, że czuję się tym, kim się czuję, jest fakt, że Bóg mnie obdarował łaską i że Mu ufam. Czym dziś szczyci się Kościół, ludzie wierzący? Wiecie, kiedy obserwuję czasem to, o czym jest mowa w różnych mediach społecznościowych i nie tylko, to mam czasem wrażenie, że w XXI wieku, że w obecnej dobie tym, czym Kościół się ma szczycić, to dla niektórych jest fakt, że nie wierzy pandemii i że nie przyjął szczypawkowego znamienia bestii i nie założył kagańca na kwasz. Tym w niektórych miejscach szczyci się Kościół. W innych miejscach mam wrażenie, że jest szczycenie się tym, że teraz pokładamy całą nadzieję tylko i wyłącznie w ludzkiej mądrości. W innych miejscach mam wrażenie, że szczycimy się tym, że w Kościele wszyscy są mile widziani, mogą żyć po swojemu, bo przecież najważniejsza jest miłość. I nikogo za nic nie można potępiać. I nikomu nic nie można narzucić. W innych miejscach mam wrażenie, może Kościół szczyci się tym, że jedynie w tej danej wspólnocie są ludzie prawdziwie nawróceni i prawdziwie wierzący. A tam w tych innych to są chrześcijanie z nazwy, tylko związani z jakimiś rytuałami, z jakimś odklepywaniem, z jakimś bałwochwalstwem. Niektórzy dziś szczycą się tym, że są bogaci materialnie, że mają pieniądze na remonty albo na budowanie nowych kościołów. I teraz to jest ich duma. I teraz tu się będą działy cuda, bo wreszcie żeśmy się o siebie zatroszczyli. A mam wrażenie, jeszcze w innych miejscach powodem do dumy i szczyceniem się jest to, że teraz przeczytaliśmy tyle rozdziałów, wysłuchaliśmy tyle rozważań, bo wreszcie w internecie jest tego mnóstwo, można codziennie od rana do nocy wszystkiego słuchać. Dopiero teraz Pan Bóg działa w moim życiu. Dopiero teraz wszystko rozumiem. A to, co było wcześniej, to było nieważne. A co jeżeli tego typu szczycenie się, nawet obecne w Kościele, nawet być może czasem posiadające jakieś dobre fundamenty, jakieś pozytywne chęci, przeradza się w to, co mnie bardzo, bardzo poruszyło w tym tekście. Że staje się jedynie pewnego rodzaju obrzezaniem na ciele. Na pokaz. Na pozór. Żeby dobry PR sobie zrobić. Żeby się odpowiednio zareklamować, żeby ludzie do nas przyszli, a nie do jakiegoś innego zboru czy innej wspólnoty. Czytamy, Pan pragnie, aby tu na ziemi działo się Jego miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość. Myślę, jak trudne to jest wszystko, jak bardzo skomplikowane. Może o tym świadczy fakt, że trudno jest w naszym kraju tę zbitkę potraktować bez jakichkolwiek skojarzeń. Jaką drogą podążają dziś chrześcijanie? Co jest naszym fundamentem? Czym się chwalimy? Kiedy spotykamy się z innymi. Tym, że mój syn, który już ma prawie 3 lata, rozpoznaje większość marek samochodów, świetnie układa puzzle, jest niesamowicie mądry i przerasta inne dzieci, tak nam się wydaje. Tym się chwalimy? Albo wysyłamy na WhatsAppie czy w innych mediach zdjęcia naszych wnuków i mówimy, patrz, jaki słodziak, jaki tam super. O. Nie mówię, że w tym jest coś złego. Ale czy nie jest tak, że czasem to potrafi nas zdominować? Czy nie jest tak, że jak się w coś nowego wyposażymy, samochód, laptop, urządzenie, gitara, cokolwiek jeszcze innego, to przez jakiś czas niesamowicie potrafi nas to zdominować, nasze rozmowy, to, że spamujemy znajomych zdjęciami w mediach społecznościowych i nie tylko, bo chcemy pokazać, jakie to jest ważne, że udało nam się to wreszcie osiągnąć. Nie mówię, że w tym jest coś złego. Ale czy nie jest tak, że to zaczyna nas przytłaczać? Że to staje się najważniejsze? Co jest podstawą naszej tożsamości? Na czym opieram poczucie własnej wartości? To, co mam? To, co w siebie zainwestowałem i teraz zaczyna przynosić jakieś profity? Ale biada nam, jeżeli z naszego powodu podniesiony jest lament. Biada nam jest, jeżeli jesteśmy antyświadectwem. Biada nam, jeżeli jest w nas pełno hipokryzji. A ten tekst pokazuje, jak cienka potrafi być ta granica. Bo mędrzec może chwalić się mądrością. Mądrość jest towarem deficytowym, myślę, w każdych czasach, ale szczególnie teraz, kiedy mamy kryzys autorytetów, kiedy wystarczy odpalić jakiś filmik na YouTubie i nagle jesteśmy przekonani, że teraz już wiemy wszystko, że ci, którzy się powinni znać na różnych rzeczach, się nie znają, a my mamy jakieś swoje źródła wiedzy, to się potrafimy szczycić naszą mądrością. W czasach, kiedy tak wiele uwagi poświęcamy temu, by dużo mieć, nawet kiedy jest inflacja, a może szczególnie kiedy jest inflacja, kiedy trzeba się zabezpieczyć, kiedy jest coraz trudniej, to może tym bardziej, tym więcej uwagi poświęcamy temu, by trzymać się, by dbać o to bogactwo dla siebie, ale też o bogactwo dla kolejnych pokoleń, by zabezpieczyć dzieci i tak dalej. Albo w czasach, które generalnie są trudne i podkreślamy, że trzeba dzielnych, odważnych, takich, którzy się nie boją, którzy biorą odpowiedzialność, bo przecież kiedyś możemy być z tego rozliczeni, to może wtedy skupiamy się na tym, by być dzielnym pomimo wszystko, by za wszelką cenę pokazywać, że się nie poddamy, że nie zwątpimy i w tym upatrujemy naszej mocy. A potem jesteśmy konfrontowani ze słowem: niech się nie chwali mądry swoją mądrością. Niech się nie chwali dzielny swoją dzielnością. Niech się nie chwali bogaty swoim bogactwem. Te słowa są wypowiedziane w momencie, kiedy Izraelowi jeszcze generalnie się powodzi. To jest początek księgi Jeremiasza. Katastrofa przychodzi gdzieś za kilkanaście rozdziałów. Tu jest jeszcze w miarę. Nie widać jeszcze na horyzoncie tego obcego wojska. To się jeszcze dzieje, można powiedzieć, przed kryzysem. Takim już tym ostatecznym, przed tą wojną, przed tą katastrofą. Ale już są pewne znaki, pewne ślady, które wskazują, że do niej musi dojść. Bo z jednej strony chwalą się swoją mądrością, chwalą się swoją dzielnością, chwalą się swoim bogactwem, a przy okazji co robią? Oszukują. Obmawiają swoich przyjaciół. Wyśmiewają siebie nawzajem. Są cudzołożnikami, bandą wiarołomnych. To nie jest tak, że to się wzięło, wydarzyło wszystko w jeden dzień. Ale to jest generalnie proces, który jakbyśmy czytali Księgi Królewskie, Księgi Kronik, stale postępuje. I wreszcie dopełnia się ta szala. Bo zabrakło tego, aby Izrael chwalił się tym, czym mógł się chwalić, że zna Pana. Że jeżeli jest mądry, to jest mądry ze względu na Boga. Że jeżeli jest dzielny, to dlatego, że Pan Bóg wlał tą dzielność w ludzkie serce. Jeżeli ma bogactwo, bo tak w Starym Testamencie też to było postrzegane, jeżeli ma bogactwo, to ma je dlatego, że otrzymał je od Boga i dlatego, żeby tym bogactwem móc służyć. Część przepisów dotyczących tego, co należy robić z bogactwem, dotyczy tego, jak należy troszczyć się o ubogich, którzy tego bogactwa nie mają. I to jest jeden z największych problemów w Izraelu. Problem ze sprawiedliwością społeczną, problem z tym, że biedni są wyzyskiwani, że głodują, że muszą żebrać, że ci, którzy mają więcej, nie chcą ich wesprzeć, nie chcą się o nich zatroszczyć. Nie chcą ich wynająć do pracy, tylko chcą wszystko gromadzić dla siebie. I okazuje się, że nawet jeżeli są pobożni, to okazuje się to być pobożność na pokaz. I kto wie, czy to dzisiejsze słowo nie jest ten kontekst nam podany jako pewnego rodzaju ostrzeżenie. Bo może nam się wydawać, że znamy Pana, że mamy Jego prawo cały czas przy sobie, w komórkach, w Biblii, gdzieś zawieszone na ścianach, naklejone na samochodach. Może doskonale wiemy, co powinniśmy robić, jak mamy żyć. Ale pytanie, czy faktycznie, kiedy patrzę na moje życie, na moją tożsamość, na to, co sprawia, że czuję się tym, kim jestem i opieram na tym poczucie własnej wartości. Czy nie jest tak, że nagle okazuje się, że wszystko zawdzięczam sobie? Że przecież do wszystkiego doszedłem swoją ciężką pracą. No takie mam talenty, ale je rozwijałem. Nie zakopałem ich w ziemi. No to, że mam tyle pieniędzy, no zatroszczyłem się, poświęciłem mnóstwo czasu, energii, zaangażowania, zainwestowałem. No to, że mam taką pozycję w zborze, no znikąd się to nie wzięło. Zauważcie, że to jest w tym momencie wielka koncentracja na sobie. Pan Bóg mówi, jak już się masz chwalić, to pamiętaj, podstawą, najważniejszym elementem, tym, co może być niezwykle ważne dla twojego środowiska. Ja wierzę, jestem przekonany, że Jeremiasz próbował i że chociażby w kontekście Daniela i innych opisanych osób, które potem po niewoli babilońskiej próbowały to życie religijne jakoś tam odrodzić, wrócić do tego co było istotne, czyli do wierności Bogu. To się częściowo udało. To, co jest ważne, Pan Bóg mówi, niech się chwali tym, że jest rozsądny i mnie zna. Co to znaczy znać Pana? Wiedzieć, że On chce czynić miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi. I do tego wezwani są też ci, którzy chcą Go naśladować. Potem można poznać po owocach, tak, że ktoś jest obrzezany nie tylko na ciele, ale również na sercu. Zostało nam 2,5 tygodnia do tego, aby rozpocząć czas pasyjny. Abyśmy znowu wkroczyli na pewną szczególną drogę, która ma nas doprowadzić pod krzyż, do pustego grobu, a następnie do tych niezwykłych wydarzeń, które zaowocowały zapoczątkowanie Kościoła. Czas pasyjny ma uczyć nas, co tak naprawdę jest w życiu ważne. W czym upatrujemy naszej siły? Abyśmy na tej drodze coraz bliżej Jerozolimy, bo powoli na horyzoncie już jest początek czasu pasyjnego i ta szczególna wędrówka z Jezusem. Abyśmy na tej drodze próbowali pytać siebie nawzajem, czym się dzielę z innymi, czym się chwalę, co jest dla mnie ważne. Bo może powinniśmy na nowo odkryć, że tak po prostu, zwyczajnie, bez wielkich słów mamy chwalić się, szczycić, upatrywać w tym swojej dumy, że powierzamy Jemu, Bogu, każdy dzień. Staramy się stale przy Nim być. Może to jest to słowo, którego dziś i na ten tydzień potrzebujemy. Amen. Módlmy się. Dobry nasz Panie i Boże, Ty najlepiej wiesz, czym żyjemy, co jest dla nas najważniejsze. Czym dzielimy się tak ochoczo z innymi? Co zaprząta naszą głowę? O jakich kwestiach nie możemy się powstrzymać, żeby o nich nie mówić? Prosimy Cię, Panie, niech to Twoje słowo, niech ta prorocka wieść wkracza bardzo głęboko w nasze życie, w nasz umysł, w nasze serce. Ty, Panie, najlepiej wiesz, jakie są nasze priorytety. Na czym opieramy poczucie naszej własnej wartości? Co sprawia, że się dobrze czujemy, że jesteśmy dumni? Daj, Panie, aby to słowo, użyte przez Twojego Ducha Świętego, doprowadzało nas do zmiany sposobu myślenia. Abyśmy nie byli jak ci, do których posłany został Jeremiasz, że miał głosić, ale i tak było wiadomo, że generalnie tego nie przyjmą. Daj, Panie, abyśmy potraktowali to jako ostrzeżenie. I abyśmy w niełatwych czasach, trudnych czasach wykazywali się raczej postawą Daniela i jego przyjaciół, którzy byli gotowi szczycić się tym, że Cię znają, że idą za Tobą pomimo konsekwencji. I nawet kiedy trafili do niewoli, byli gotowi o Tobie świadczyć. Ucz nas, Panie, inspiruj, jak to słowo wykorzystać w naszej codzienności. W imieniu Jezusa Chrystusa, w mocy Twojego Ducha Świętego. Amen. A pokój Boży, ten, który przewyższa wszelkie zrozumienie, Niechaj strzeże naszych serc i naszych myśli w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.